Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Witam i zapraszam do kolejnego wspólnego czytania z profesor Ewą Nawrocką.
Dobry wieczór.
Przed nami Maria Ukniewska i Strachy. Przebój z roku 1938. Maria Ukniewska to Maria z Brejnakowskich-Kuśniewiczowa tak naprawdę.
Tak, rarytas chyba będzie kolejny nasz. Przynajmniej dla mnie, bo nic o tym nie wiedziałam. Ani o autorce, ani nie czytałam tej powieści. Nawet nie wiedziałam, że taka istnieje.
No ale są tacy, co czytali. A tak jak powiedziałam, w roku 1938 to naprawdę był przebój. To był wielki bestseller. I zaraz potem, w tym samym roku, powstał film także znakomity i sławny. A ja, jeżeli miałabym sobie jakoś przypominać, to pierwsza rzecz, jaka mi się kojarzy z tym tytułem Strachy, to jest film z kolei późniejszy, bo z roku 1979 to był nawet serial taki, prawda? Z Izabelą Szyc jeszcze wtedy, Trojanowską, w roli głównej właśnie tej Teresy, głównej bohaterki opowieści o tancerce rewiowej, nie kabaretowej, tancerce rewiowej, którą to tancerką autorka była przez 18 lat swojego życia, więc naprawdę wiedziała, o czym pisze.
Może też warto powiedzieć parę słów o jej życiu. Ona się urodziła w 1907 roku, umarła w 1962. I na początku wojny wyjechała z mężem do Francji. Tam się zaangażowała bardzo w ruch oporu. Nawet została odznaczona przez Francuzów medalem właśnie za udział w ruchu oporu i zaaresztowana. Także była w Ravensbrück, w Bergen-Belsen. W 50 roku wrócili oboje do Polski i się rozwiedli. Napisała jeszcze inne drobne rzeczy, ale właściwie w jej dorobku literackim liczą się
te strachy. Właśnie,
liczą się te strachy.
Strachy i tak można by sobie myśleć, a skąd tuż taki tytuł, prawda? Co za strachy w tej rewii były? Opowieść jest o młodej dziewczynie, która ma 16 lat w pierwszych rozdziałach, utrzymuje całą rodzinę, to znaczy matkę i rodzeństwo, właśnie tańcząc w rewii. Poznajemy to środowisko, poznajemy kulisy teatralne, no wszystko to, co się wiąże z tą jej pracą, także z jej rodziną, no i takie właśnie chyba 2 lata z jej życia. Jej miłość, a skąd te strachy? I tak myślę sobie, że chyba chodzi o to wszystko, co się wiąże z jej przyjaciółką, która jest, można powiedzieć, ofiarą stosunków wtedy panujących i sytuacji, w jakiej się znalazła, umiera i pojawia się w drugiej części tej powieści dość często w postaci ducha bądź w postaci snów. I rzeczywiście nasza bohaterka jest taką osobą, która się boi ciemności, boi się duchów. I jakaś część tej powieści, chociaż to nie jest główny temat, ale ona się gdzieś rozgrywa w jakichś takich zaświatach dziwnych, w straszeniu.
No też życie tych młodych dziewcząt, rzeczywiście młodziutkich, bo zaczyna się nawet taka 15-letnia, 16-letnia, 17-letnia dziewczyna. Właściwie to jest na pograniczu dziecięctwa i takiego dojrzewania. Jest bardzo ciężkie, jest bardzo dramatyczne. One są z takich rodzin niebogatych, nawet tak na granicy marginesu społecznego, w którym matki są szalenie zapracowane, ciężkie. Na przykład jej matka szmugluje mięso, żeby jakieś te dzieci wyżywić, zostaje złapana.
Pobita.
Ojcowie albo się w ogóle nie interesują, albo piją, albo są tak okrutni, że na przykład potrafią sprzedać mieszkanie i rodzina z kilkorgiem dzieci wylatuje na bruk. One są najstarsze w rodzinach, więc zmuszone są do pracy, czują się też zobowiązane do tego, żeby pomóc tej rodzinie i rodzeństwu. Akurat ta nasza bohaterka Teresa ma braciszka 9-letniego i 2 siostry młodsze też od siebie. Tamta jej Linka, 11 rodzeństwa.
Paulina. Tak, tancerka z wykształceniem tanecznym.
I one w tych teatrzykach rewiowych też są bardzo źle traktowane, nie zawsze płacą im na czas. Zresztą to są teatrzyki też marne, plajtujące. One zostają bez pracy, gdzieś szukają jakichś innych możliwości, a tu w jakichś szemranych takich możliwości filmowe, może fortanzerki, szukają też i też się łatwo też poddają takiemu uwodzeniu przez mężczyzn, którzy się kręcą koło nich, oczekując tego, że im obiad postawią na przykład, no tak, albo chociażby kawę z ciastkiem. Te, którym się lepiej udaje, no to jeszcze mają takich kochanków, którzy no i suknię kupią, nawet i futro.
No i samochód.
I samochód.
Samochód tak, można ale sprzedać.
Też, ale też na krótko to wystarcza. Także życie tych dziewczyn jest dramatyczne i bardzo ciężkie. I Ukniewska, nie tylko mając własne doświadczenia z życia w tym środowisku, ma jeszcze coś, co ja bym potraktowała jako niebywałą odwagę opisania tego życia i tych dramatów, i tych nieszczęść, i tej biedy. I tak sobie przypomniałam, jak Gombrowicz w dziennikach tak lekceważąco się odezwał w ogóle o pisarstwie kobiet dwudziestolecia międzywojennego, używając takiej lekceważącej formy liczby mnogiej, te tam naukowskie, prawda, gojawiczyńskie, jakieś tam kuncewiczowe, które pokazują tę babskość rozpływającą się w kosmosie. No i co to w ogóle może kogokolwiek obchodzić? Gdzie to się ma jakby do rangi, do głębi refleksji męskiego środowiska literackiego. Ale przecież ci mężczyźni, zarówno pisarze, jak i krytycy, nie mają zielonego pojęcia o życiu, no właśnie całych no, tabunów, powiem, kobiet, które tworzą w tym przecież czasie jakąś taką grupę, olbrzymią grupę obywateli tego kraju, czy obywatelek tego kraju. Niezdolni są ani to widzieć, ani to znać, ani to opisać, ani nad tym się zastanowić. Jest jakaś taka przepaść. A one, te pisarki, my już się o nich przecież dosyć długo mówimy i ja coraz bardziej się utwierdzam w takim przekonaniu, że wiedza o tym świecie dwudziestolecia międzywojennego, społeczeństwie, o jego problemach, jest przede wszystkim wiedzą, którą dźwigają i którą znają w sposób wiarygodny, uczciwy, śmiały także, odważny, właśnie kobiety pisarki, bo albo z obserwacji tę wiedzę czerpią, albo, no, albo właśnie z doświadczenia własnego. No i teraz tak, zastanawiałam się nad tym, oczywiście coś jakby w formie tej powieści jest coś, co się u innych także pojawiało, takie, tak właściwie cała narracja jest z punktu widzenia tej głównej bohaterki, Sikorzanki, Teresy Sikorzanki, ale też są takie scenki, dialogi dowcipne, nieraz właśnie bardzo ciekawe, czy rozmowy w rodzinie, czy starcia z ojcem, czy ojciec z ciotką, prawda, czy jakiś wujek, czy między małżonkami.
Ojciec to wręcz mówi jakimś takim slangiem. Ja nie wiem, jak to nazwać, prawda,
tak,
takim językiem knajackim bym powiedziała.
Tak, ale one mają też taki słuch, one to dobrze podsłuchują i świetnie wykorzystują, ale to, co mnie naprawdę poruszyło, to jest scena aborcji. I tak sobie myślę, 38 rok, opisać w tak szczegółowy i tak przejmujący sposób aborcji, której dokonuje ta Paulinka, przerażona tym, że zaszła w ciążę, bo te dziewczyny z tych teatrzyków, one się najbardziej tego boją, bo stracą pracę. A nawet boją się tego, że ich partnerzy nie tylko, że im nie pomogą, nie dadzą im pieniędzy na zabieg, ale w ogóle zerwą z nimi jakiekolwiek stosunki, rodzina ich wyknie, one są biedne, więc mogę sobie wyobrazić ten dramat tych dziewczyn w tym momencie. No i ona nam tutaj opisuje niezmiernie dramatyczną scenę aborcji. I może bym to przeczytała.
Proszę bardzo.
Więc dziewczyny dwie zaprzyjaźniły się troszkę ze sobą, Teresa i Linka, z próby wracają i niewiele brakuje, a Linka by wpadła pod samochód. No i ta Teresa ją ratuje właściwie, powstrzymuje. Uważaj, krzyknęła nagle Teresa, widząc, że ta idzie prosto pod przejeżdżające auto. Jak można tak? Linka uśmiechnęła się sceptycznie, wcale nie przerażona. Wielkie rzeczy, śmierć. Jak była mała, to wcale nie wierzyłam w śmierć. Myślałam, że tym dzieci tylko straszą, tak jak kominiarzem, babą Jagą. Aż raz zobaczyłam moją babkę w trumnie. Wtedy zaczęłam się strasznie bać śmierci, duchów, diabła. Teraz nie. Życie jest gorsze. Co tobie jest? Zawołała Teresa. Linka popatrzyła na nią z szyderstwem i rzekła dobitnie. Jestem w 6. miesiącu ciąży i chcę umrzeć. Męczę się. Nie mogę dłużej. I dlatego ci mówię, bo wiem, że umrę. Idź teraz i rozgadaj wszystkim, że jestem w ciąży. To chciałaś wiedzieć. No idź ty, ciekawa. Teresa uczuła, jak włosy stają jej dęba na głowie. Spojrzała na jej brzuch. No tak, teraz wydał jej się wypukły. To samo i mnie może spotkać, pomyślała z nagłym lękiem. Bo jakoś dotychczas wymigała się od takich myśli. Od razu sobie powiedziała, że to jest niemożliwe i starała się w to uwierzyć. Musimy coś zrobić. Za późno. Wszystkiego próbowałam. Przez 3 miesiące łudziłam się, że dostanę period, a po 3 miesiącach akuszerka zażądała 200 zł. Teresa dygotała jak febrze, podczas gdy Linka była spokojna i na pozór obojętna. Przyszły do teatru o 4, ale próby nie było z powodu zepsucia się światła. Znów zaczęły się wałęsać po ulicach, prawie nie rozmawiając ze sobą. W końcu Teresa powiedziała – musisz się popsuć. Mam 68 zł, poprosimy Ząbkowskiego o akonto. A zresztą może nie trzeba będzie aż 200 zł? Po co ja sobie płaszcz kupowałam? Niedługo zacznie się nosić zimowy. Boże, Boże, dopomóż! Jęknęła raczej ze złością niż z prośbą. Pan Bóg w takich rzeczach nie dopomoże. Pan Bóg w każdej sytuacji opiekuje się człowiekiem. Na końcu brudnej uliczki stał mały drewniany domek tonący wśród akacji. Teresa pierwsza zobaczyła tabliczkę. Akuszerka stawia bańki pijawki i nabrała zaufania do tego miłego domku. Weszły tam dopiero wtedy, gdy w pobliżu nikogo nie było. W wąziutkiej sieni napotkały tęgą postać, która o nic nie pytała, tylko zaprowadziła je do pokoju, gdzie na oknie stało tak dużo kwiatów, aż zaciemniały wnętrze mieszkania. – Która z was? – Ona – powiedziała prędko Teresa. – Który miesiąc? – 6. – odparła głucholinka. – Ile możesz zapłacić? – Mamy tylko 68 zł. – A czy ty masz odwagę? – syknęła tamta. – Nie obejdzie się bez bólu. – Jest mi wszystko jedno, ale nie mnie. To będzie bardzo bolało. – Dobrze. No i weźmiecie sobie to. Po chwili dopiero zrozumiały. Teresa spytała z przerażeniem. – A ale co z tym zrobimy? – To już wasza rzecz. Podrzucić gdzieś w bramie, utopić. Ja o tym nic nie chcę wiedzieć. – Ile masz lat? – 16 – odpowiedziała Linka. – Decydujesz się zaraz? – Tak. Następna godzina upłynęła w jakimś potwornym, makabrycznym śnie. Woda gotowała się na prymusie za parawanem. Na stole rozpostarte było prześcieradło, które potem obficie spłynęło krwią. Linka leżała nago, skrępowana pasem. Nogi i ręce miała unieruchomione. Na jeden moment oczy ich zbiegły się. Dzikie u Linki z bólu, dzikie u Teresy od tego, co się tu działo. Potem, kiedy pokój stanął jak w ogniu od krwi i od zachodzącego słońca, Teresa padła koło łóżka, na którym leżała Linka. Ujrzała jej szarą twarz, wzięła ją w swoje silne dłonie i szeptała – już, widzisz, że już, już, dobrze. Tak samo szeptała kiedyś, tuląc do siebie Weronikę, która po długich namowach dała sobie wreszcie przekłuć uszy. – Słuchaj no – baba trąciła ją w ramię – jakby co, to masz tu adres pewnego doktora, ale lepiej, żeby się obyło bez niego. Do mnie w każdym razie nie przychodźcie. Kiedy wyszły, było niebiesko nad domami. Księżyc tak jasno wysrebrzył wąską uliczkę, że wydała im się aż szklana. I teraz one wracają do teatru, właśnie wracają do domu, w którym mieszkają, trochę jadą dorożką, potem idą na piechotę, bo nie chcą, żeby je te koleżanki widziały. Ona się kładzie do łóżka, Teresa ją tak opatula. No i teraz ciepłota paczki, którą wsunęła w olbrzymią kieszeń swego płaszcza, przeraża ją. To się tak mówi, podrzucić w bramie, ale w tym czaiło się niebezpieczeństwo. I teraz ona się zastanawia, co zrobić z tym, no z tym płodem usuniętym, prawda? I przychodzi jej na myśl cmentarz, ale ona się boi. I to jest zupełnie niesamowite, bo ona szuka tego miejsca, gdzie by mogła pozbyć się tego płodu, a równocześnie się modli. Bo ona jest z rodziny wierzącej. Taka trochę pyskata, trochę niby taka zbuntowana, ale w gruncie rzeczy wierząca. I teraz to jest napisane tak, że ona idzie i cały czas mówi, prawda, kto się w opiekę odda Panu swemu, na przemian. I żyje tym potwornym przerażeniem i w końcu dochodzi do takiego miejsca, gdzie jest mostek, słyszy taki plusk i tam woda płynie. Domyśla się, że tam płynie jakaś rzeczka, jakiś stawek i wrzuca to do wody i jest wolna.
To dziecko tak naprawdę, bo to przecież
szósty
miesiąc.
Tak, więc właśnie na sobie myślę, szósty miesiąc to jest, no to już jest, może czy to możliwe, żeby to był szósty miesiąc.
Poznajemy całą historię tej Linki, nadziei rodziny, baletnicy, która ma zrobić karierę, przynieść fortunę, jest losem na loterii, który ma w którymś momencie wygrać, przecież to ona z takim obciążeniem żyła. No i to chyba nie zdradzimy, bo to przecież powieść z 1938 roku, dwa filmy powstały, że to jest dziewczyna, która kończy tragicznie. W wieku 17 lat po prostu wiesza się na strychu. Jest szantażowana. To dziecko jest właściwie
kochanka.
Ofiarą, nie powiem gwałtu, ale uwiedzenia i no ojciec jest sadystą zdecydowanie. Także to jest rzeczywiście poruszająca historia i tutaj ja sobie z kolei ten cmentarny fragmencik zaznaczyłam. Całego czytać nie będę, ale uderzyło mnie to, że to jest taki fragment horroru, zresztą tak jak niektóre sny, które potem dalej się pojawiają, w takiej powieści obyczajowej właśnie. Ona idzie z tym dzieckiem, przyszedł jej na myśl cmentarz. O tej porze nikogo z żyjących tam nie będzie. Groby odwiedza się za dnia. Cmentarz otoczony murem, ginący wśród drzew, wywołał wczoraj w Dubence, to był tancerz, wiele filozoficznych uwag. Siedziała tu z nim pod murem chyba ze 2 godziny na pół przytomna. Obserwowali zachód słońca i nigdy niebo nie wydało im się tak piękne. Szmaragdowe nad nimi, pomarańczowe na zachodzie, fioletowe na wschodzie, a potem miliony gwiazd. I gdy się dłużej patrzeć, to jeszcze więcej i więcej i myśl ludzka nie mogła tej ilości poradzić. Dubenko stanął na kamieniu, machał rękami, poły jego płaszcza rzucały ostre cienie. Wyglądał jak duży nietoperz, szamoczący się z czymś niewidzialnym. Teraz serce jej zamierało z trwogi. Droga szła wśród drzew, jakaś nieznana po ciemku, wyboista. Naokoło pni czyhały korzenie, wystające z ziemi, poskręcane i gnące się jak węże. Kto się w opiekę odda Panu swemu, idąc i modląc się nasłuchiwała, czy w krzakach nie odezwie się jakiś chichot, ani się spostrzegła, jak niebo stało się czarne. Stąd wedle ciebie 1000 głów polęże, stąd drugi 1000 ciebie nie dosięże. Miecz nieuchronny, a ty przecie swymi oczyma ujrzysz pomstę nad grzesznymi. Nad grzesznymi, putututu, 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 szalało serce. Wiedziała, że jak przystanie dla nabrania tchu, to nie wytrzyma i zawróci. Droga przed nią zamykała się drzewami, jeszcze czarniejszymi niż niebo. Nie dostąpi cię żadna zła przygoda, ani się znajdzie w domu twoim szkoda. Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych i po padalcach deptał niecierpliwych. Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz i na ogromnym smoku jeździć będziesz. Zaczerpnęła gwałtownie powietrza i dostała czkawki. To było jeszcze straszniejsze od chichotu, który mógł się czaić w krzakach. Szła z wyciągniętymi naprzód rękami, przedzierając się przez czarną, przyczajoną, złowrogą noc. No i potem ona uderza w mur i idzie dalej w ten mur, bo jest w takim szoku, że takie ale tam fragmenty.
Jeszcze, jest, jak... jeszcze w związku z, tym, z tym tematem, czy tą sytuacją aborcji, porodu, sąsiadka Teresy, i to przynosi wiadomość o tym jej młodsza siostra, rodzi dziecko. No i ta mama się pyta, ale jak to się rodzi, prawda? Bo ona nie wie, prawda? To ją instruują, że wychodzi, ale gdzie ta dziura i tego. Ekscytuje się strasznie, lata tam ciągle zobaczyć, jak ten poród przebiega. Po czym się dowiadujemy, znaczy oni się dowiadują, a my jako czytelnicy, że matka i dziecko umarły w czasie porodu, ponieważ akuszerka była jakaś nie bardzo chyba zdolna, wydolna, nie była sobie w stanie poradzić, a oni nie mieli pieniędzy, żeby wezwać lekarza, który by ten poród fachowo odebrał.
Tak, więc... i te dzieci zastanawiające się, gdzie ta dziura z boku się robi, że tak. To dziecko wychodzi, czyli zupełny brak wiedzy, zresztą nic dziwnego, a jednocześnie takie sytuacje. I te dziewczyny, to mnie uderzyło w tej powieści, w tej historii bardzo, które właściwie przez... To jest jeden taki mały rozdział, już pod koniec może, o tak. Już pod koniec nasza bohaterka jest syta i jest jej ciepło. Jest taki moment, kiedy ona mówi, to jest pierwsza zima w moim życiu, kiedy jest mi ciepło. A tak naprawdę tym wszystkim bohaterkom przez cały czas jest zimno.
Są
nie
głodne.
Mają się jak umyć, albo myją się w zimnej wodzie, albo w ogóle nie mają jak. Mają czarne szyje na przykład od tego, śmierdzące stopy, przepraszam za szczegóły, ale one o tym mówią, to są tancerki i są głodne. One są głodne właściwie nieustannie. Ten moment, kiedy ona od kogoś tam dostaje ciastka, ma dwa spektakle, to jest kilka godzin wieczorem, wraca o drugiej nad ranem, czy o trzeciej do domu, te ciastka miała zanieść swoim siostrom młodszym i tak dochodzi, mówi, no szkoda, że te ciastka jednak zjadła, nie wytrzymała już na pierwszym spektaklu. Za ciastko, za kawę, za cokolwiek, te dylematy, zjeść obiad czy pójść do kawiarni, prawda? I te ubiory. Ja spojrzałam na swoją szafę.
Kiszkę z bułką, to jest
tak, pasztetowa jakaś tam, tak. No, kawałek kiełbasy, tak, ale wracając jeszcze do ubrań, ja spojrzałam na swoją szafę naprawdę i myślę sobie, matko, jak to może być, że te dziewczyny miały każda po jednym płaszczu, tak? Zazwyczaj znoszonym po jakichś tam starszych siostrach albo od kogoś, czy tam od ciotki Anieli coś mogła mieć nasza bohaterka. Jeden płaszcz. I teraz tak, jeżeli któraś miała płaszcz zimowy, to wiosną, jesienią było jej za gorąco, a jeżeli któraś miała tylko taki letni jakiś płaszczyk, to całą zimę w tym chodziła. Zaszywała go sobie od dołu, żeby jej wiatr nie wiał. Ta jedna para podartych pończoch. Te buty, które się rozpadają. Przecież nasza bohaterka w którymś momencie właściwie niechcący kradnie buty i wreszcie je ma, prawda? To jak one chcą kupić buty i one mają kosztować 18 zł, a szewc mówi, że takich to nie pamięta, ale za 30 może sprzedać. I ich kalkulacja, że już na jedzenie nie wystarczy, na coś innego nie wystarczy, bo one te buty...
Za pokój.
A buty muszą mieć, prawda? Niebywałe zupełnie historie w tym biednym teatrze na prowincji, w którym one grają. Nawet tego smalcu do demakijażu im nie dają. Nic zupełnie. Ja tu sobie z samego początku zaznaczyłam taki właśnie fragmencik króciutki, kiedy one tam są w teatrze, w garderobie, jeszcze w tym takim lepszym, bogatszym teatrze, który jednak także bankrutuje i Kama stawia karty. Teresa chciała o to samo poprosić, ale nie ma 50 groszy. Minęły te czasy, kiedy Kama stawiała za darmo. Odkąd porzucił ją kochanek, muszą jej płacić. W ogóle bieda w tej małej, ciasnej garderobie. Gdy otworzą malutkie okienko i owionie je ciepły, nasiąknięty deszczem zapach wiosny, ogarnia tęsknota za płaszczem wiosennym, za pantoflami, kapeluszem i za czymś jeszcze, czego nie umieją nazwać, ale od czego tchu braknie w piersiach. To są 15-16-letnie dziewczyny. Ja chyba to swoje zimowe przerobię na letnie, mówi ponuro Teresa. Basia, ubierająca się z nią razem przy małym kwadratowym stoliczku, myśli o tym samym. Na szczęście ma starsze siostry, po nich znasza płaszcze, sukienki. Kama całą zimę przechodziła w Barbery, zaszytym od dołu do guzików, żeby jej nie wiało. Zimno jej było, to prawda, ale za to teraz nie trapi się o wiosenną garderobę. Oli jest wszystko jedno. Je chleb ze smalcem, popija herbatę z cytryną. Spieszy się, żeby która nie poprosiła, daj ugryźć. Postanowiła sprzedać się za 1000 zł. Irena sprzedała się dużo taniej. Pół roku temu trafił się mężczyzna, który obiecał kupić płaszcz, pantofle, kapelusz, rękawiczki i torebkę w zamian. Irena przyszła pewnego wieczoru, nie ta sama. A gdzie torebka? Pytały. Nie umiała dać na to odpowiedzi. Może mężczyzna uznał, że nie warta była jeszcze jej torebki. Dzisiaj jest dziwką.
To jest właśnie ten los, być może nawet nieuchronny, ale one są też tak traktowane przez społeczeństwo, bo nawet rodziny uważają, że jak dziewczyna pracuje w teatrze, w takiej rewii, no to nieuchronnie się będzie puszczać. Mhm. I czy nawet by miała, nie wiem, jakie zasady etyczne, to do nich przylega taka zła opinia. Ale też chciałam tutaj przeczytać taki fragment dotyczący rodziny Teresy, a właściwie jej ojca, ponieważ on jest dowcipny, czyli w tej powieści oprócz takich, jak mówisz, ona jest takie ma wiele różnych tonacji, nastroju, prawda? Oprócz tej grozy, tragizmu, dramatu, też są momenty bardzo, bardzo dowcipne. I ojciec jej, który właściwie rodzinę porzucił, jakąś sobie tam kochankę znalazł, nagle się pojawia w domu. Potem się okazuje, że wraca właściwie do domu. No i jest taka scena, kiedy spotyka się z ciotką, czy siostrą żony, Anielą. I zaczyna się taka między nimi rozmowa. Ty, Aniela! Nie rżnij przede mną, damy! Byłaś, jesteś i pozostaniesz córką dorożkarza, a nie tam jakiegoś obywatela ziemskiego. Miał jedną dryndę całe życie i dryndą poganiał, a ona mi tu damę rżnie. Przepraszam, miał powozy swego czasu, miał konie, był obywatelem ziemskim. Ja też takim obywatelem będę, na brudnie. Aniela, niby taka mądra, a na pewno nie wie, kto był twórcą socjalizmu, a Marks. A kto był najmądrzejszym politykiem? A Bismarck. A dlaczego ścinano łby królom francuskim? Bo gnębili lud roboczy. Podniósł głos, aż Teresa się przestraszyła i szepnęła nieśmiało, ciszej, tatusiu. Nie usłyszał. Zerwał się z krzesła i bijąc się w piersi wołał, a kto walczył o Polskę w 1905 roku? A ja, Jakub Kostek. A pani profesorowa pół koszulki wtedy z pralni odnosiła. A kto siedział za Polskę? Ja. Kto brał w mordę od Moskala? Ja. A pani profesorowa chce mi imponować swoją inteligencją? Ja tę inteligencję mam? Tatusiu, krzyknęła Teresa płaczliwie. Helena, zawołał do matki, pamiętasz, jakaś za mną latała, gdy siedziałem w pawiaku? A co? Rozczulił się nagle nad sobą. Człowiek walczył, a teraz nikt nie oceni, nawet własna żona. O, szwagier najwięcej walczył. Nic o tym nie wiem, żeby szwagier siedział w więzieniu, chyba że za co innego. Lecz matka nie znosiła, by poddawać wątpliwość polityczną działalność ojca. Tego już Aniela nie zaprzeczał. Walczył. Pod koniec obiadu ucichł. Ciotka napiła się czarnej kawy, wypaliła papierosa i poszła. Ojciec siedział zgarbiony, niepozorny, mruczał coś do siebie. Matka co jakiś czas zaczynała głośno mówić. Wszyscy mi mówią, że powinnam takiego drania przepędzić na cztery wiatry, o rozwód się postarać, zmarnowane życie. I czemu ty jesteś taki? I jaki tam? Masz dzieci i zamiast o nie dbać, puszczasz pieniądze na dziwki. Taki z ciebie ojciec, taki z ciebie mąż. Na latarnię z takimi. Mówię, bo jestem zdenerwowana. Oczy jej zaszły łzami, rozpłakała się. Po coś ty przyszedł, żeby za kilka miesięcy znów się wyprowadzić? Ach, co za życie. I potem jest taka ładna scena, że te dzieci kolejno proszą, tatusiu, 50 groszy na kino. On im nie chce dać, bo mnie dzieci nie chodzą do kina. No, ale matka się w to łącza, daje im w końcu te pieniądze i idą do kina, żeby no, jakieś troszkę przyjemności w życiu mieć. Ojciec się rzeczywiście wprowadza, po czym się dowiaduje Teresa, że sprzedał mieszkanie i one muszą się wyprowadzić z tego mieszkania, przenoszą się do Wawra.
No w ogóle portrety męskie są tutaj z nielicznymi wyjątkami dość paskudne, bym powiedziała. I w ogóle relacje, prawda, mężczyzn z kobietami. To są oczywiście ci mężczyźni, którzy wystają pod teatrem, którzy siedzą na widowni właśnie po to, żeby zauważyć jakąś młodą kobietę i się z nią spotkać, choćby na tym obiedzie. To są artyści i to są chyba najciekawsze, prawda, postacie, a więc Zygmunt Modecki, Eugeniusz Bodogo grał w tym filmie z 1938
roku. Ale Modecki też jest narcyzem i to w końcu okropnie tę Teresę denerwuje, bo on tylko ciągle myśli o tym, jak publiczność go przyjęła, jak go przyjęła prasa, czy bili brawo, jakie były brawa, czy się pomylił, czy się sypnął, czy się nie sypnął, jak wypadł.
No ale bo się sypie.
A ona, ona siedzi w domu, bo jest w ciąży, tak, prawda? Tak. I ona tęskni za teatrem, ona tęskni za koleżankami, no też za tą sytuacją też, no, bycia w tym środowisku artystycznym, czego on absolutnie nie rozumie, nie pojmuje, chociaż on ją chyba kocha w gruncie rzeczy, jest nawet dosyć dla niej dobry. I kiedy ona rodzi dziecko, to coś troszkę się przypomina nam Kuncewiczowa, prawda? Tak. Przymierza z dzieckiem, to patrzy, jakie to dziecko jest brzydkie, jaki to potwór okropny, nieładny, uszy odstające, szerokie usta. Znowu ta sytuacja, że nie ma tego instynktownego zapatrzenia, zakochania się matki w dziecku. Ona się dopiero musi tego nauczyć, przyzwyczaić się do tego dziecka, a na to potrzeba czasu i też takiej refleksji, żeby to zaakceptować. Chociaż kiedy przygotowywano ten serial telewizyjny już powojenny, jeden z krytyków recenzował scenariusz i napisał, że pierwsze części, czy pierwsze sceny w tym serialu są świetne, znakomite, takie drapieżne, z taką właśnie ostrą obserwacją życia obyczajowego, społecznego, a potem przechodzi to wszystko w taką konwencję historii o Kopciuszku, która znajduje właśnie Królewicza, no jakoś się tam w tym życiu odnajduje, już ma ładne mieszkanie, już ma meble, już ma ubiory, prawda, już ten mąż taki dobry i że to tak siada. Rzeczywiście, to
ale
tak siada.
Ale książka też siada.
Siada, no,
dokładnie, tak.
Książka
początek
też siada.
Jest drapieżny, głodny, a później pojawia się właściwie taki, no, happy end,
tak,
troszkę.
No, taki
ale ja, jeśli
trochę
można, bo ja bym chciała tak, dać taki rys z tego, co znaczy to sobie.
Modeckiego.
Właśnie Modeckiego, tak, tak. Przyjrzał się sobie w lustrze, przesunął dłonią po twarzy, jak ja dzisiaj strasznie wyglądam. Starzec, psia krew, znieruchomiał na chwilę, obserwując się pilnie w lustrze. Nagle zakrył twarz rękami, zatoczył się, padł na tapczan. Jezus, Jezus, Maria, ze mną już koniec. Co się stało? Krzyknęła przestraszona. Koniec, koniec, ze mną jest koniec. Mój Boże, rozpłakał się jak kobieta. Ale co, Zygmunt? Przecież nie jestem taki stary, mam 43 lata. Życie, przeklęte życie to ze mnie zrobiło. Popatrz, głowa mi się trzęsie. Usiadł, wytarł nos, odwrócił głowę profilem. Widzisz? Nic. Przypatrz się dobrze, siedział nieruchomo, łzy ciekły mu z oczu, nie mogła uchwycić ani jednego drgnięcia jego głowy. Zdaje ci się, przecież bym zauważyła. To widocznie coś w środku. Pamiętasz, miałem wczoraj złe przeczucie. Nigdy mnie nie zawiedzie. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki człowiek, on wpada w histerię też, kiedy przygotowuje kolejne numery jako aktor i reżyser, że to na nic, to kiedy pisze sztukę, to na nic, to wyrzucić, to do niczego. Taki
Modecki
charakter.
To jest jego pseudonim. Okazuje się, że on jako młody chłopak, kiedy się pojawił w teatrze, on marzył o roli Otella. Oczywiście nigdy tej roli nie dostał, nie zagrał, ani też nie miał możliwości, więc może on jest też trochę sfrustrowany tym rozdziewem między
marzeniami.
Został
aktorem komediowym tak naprawdę.
Ambicjami, tak, a tym, w czym właściwie w teatrze tkwi, bo to są też dość słabe te teatry, on tam kariery wielkiej nie robił. No ale teraz muszę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest ta opowieść o tym filmie. Z 1938 roku nakręconym w zespole Start i jeszcze taki drugi, to nawet nie wiedziałam, że istniało coś takiego jak Spółdzielnia Artystycznego Filmu.
Spółdzielnia Autorów Filmowych.
Tak,
bo to był Start, tam Temersonowie się przyłączyli do tego Startu, Antoni Bogdziewicz. No i właśnie ta Spółdzielnia Autorów Filmowych, bardzo awangardowa młoda
siła. I co ciekawe, że współcześni filmoznawcy piszą o tym filmie Strachy w reżyserii Eugeniusza Cęgalskiego i Karola Szołowskiego, zdjęcia Stanisław Wol i Władysław Forbert, są wspaniałe nazwiska.
Tak,
oni
tak
wtedy byli jeszcze młodzi, ale potem po wojnie to były sławy.
Ale wystarczy spojrzeć na niektóre kadry, chociażby te strachy. To jest właściwie jakiś taki teatr wyobraźni, to co tam oni potworzyli.
A obsada, no porywająca. Eugeniusz Bodo w roli Modeckiego. Jadwiga Andrzejewska w roli Linki. Józef Węgrzyn, baletmistrz Dubenko. Jacek Woszczerowicz, magik. Jan Kreczmar, to właśnie ten dyrektor Teatru Żyd, ten uwodziciel Fensterglas, Józef Konrad, ojciec Teresy, no i Mieczysława Ćwiklińska, ciotka Aniela, więc obsada doborowa.
To ojciec był dorożkarzem, to ta ciotka.
Ale teraz piszący, teraz współcześnie piszący o tym filmie, mówią, że to był najlepszy film okresu dwudziestolecia międzywojennego. I od strony techniki filmowej, takiego warsztatu filmowego, ale też tej odwagi, śmiałości, pokazania, no tej właściwego zaangażowania społecznego, fabuły tego filmu, co było czymś niebywałym dla okresu dwudziestolecia międzywojennego, więc też mnie to zaskoczyło, że on jest tak wysoko ceniony z perspektywy dzisiejszej, ale też miał bardzo dobrą prasę i książka, i film.
No jeszcze tylko dodam do tych nazwisk wymienionych, że Andrzej Panufnik stworzył muzykę do tego filmu.
Tak, to prawda. No, naprawdę. A Tacjana Wysocka choreografię. A mało tego, scenografię robił Jacek Rotmil, ale przy współpracy Władysława Daszewskiego. I jeszcze jedna informacja, że piosenki, teksty piosenek między innymi napisał Broniewski, Gałczyński, dialogi, nawet nie tylko piosenki, tylko dialogi. Więc no, takie siły literackie dużej miary się w to zaangażowały. Chciałabym ten film zobaczyć.
No to opisy wskazują na to, że tam i formalne różne były pomysły i zabiegi wynikające z pewnej teorii filmu, jakieś niektórych denerwujące ujęcia deszczu, powtarzające się jakieś pociągi, no coś takiego, co sprawiało, że ten film miał też swój bardzo charakterystyczny język, sposób wypowiadania się, filmowy właśnie. Ja też jestem bardzo ciekawa.
Ja myślę, że właśnie te sny, czy te lęki, prawda, bohaterki, czy bohaterów przełożone na język filmu wymagały jakichś pomysłowych posunięć.
Ja widziałam takie kadry, gdzie właśnie biały kadr i takie jakby narysowane po prostu jak
teatr. Takie cienie jakby.
Tak, takie postaci, tak secesyjnie gdzieś tam się trochę z Nosferatu, takie pochylające się nad sobą, a trochę tak spływające, także coś tam musiało być. No jak widać mamy ochotę, możliwe, że to jest gdzieś do obejrzenia. Zajmujemy się książkami tutaj, ale myślę, że ten film jest ze wszechmiar godny uwagi. Książka też, bo ona łączy w sobie właśnie i ten romans, no bo w gruncie rzeczy kończy się to po prostu szczęśliwą do pewnego stopnia miłością. I tę opowieść taką obyczajową, bardzo kolorową, o ludziach biednych tamtego czasu, głównie o kobietach, dzieciach znowu. Mężczyźni raczej są po tej ciemnej stronie mocy tutaj, jako tacy dosyć złowieszczy, wykorzystujący, okradający. No, mnie poruszyło, to jest naprawdę dwa zdania w tej książce, ale jedna z bohaterek, aktorek już starsza, już po 30, tancerek, kiedy już widzą, że i nogi nie te, i w ogóle no już powinna ich zdaniem iść na emeryturę, ale uzbierała sobie pieniądze, miała książeczkę z oszczędnościami. I mężczyzna, który się pojawia, najpierw ją obraża, a potem jej kradnie tę książeczkę, ucieka i ona na stare lata, na stare, po 30 dla tancerki, zostaje z niczym. I te kobiety, gwiazdy, które wracają do teatrów jako garderobiane, handlują bielizną i młode aktorki, które my poznajemy jako te głodujące dziewczyny, ale już mają rolę, już mają pieniądze i dają im po parę złotych, po prostu, no żeby miały, bo one pamiętają z czasów, kiedy były gwiazdami tego teatru.
Jedna taka starsza też tancerka ma 6 dzieci, ale jeszcze tańczy, jeszcze pracuje, ale też ma takie poczucie właściwie wyższości nad tymi kobietami, które siedzą tylko w domu, zajmują się domem, dziećmi, mężem. Ona uważa, że jest dużo, jako człowiek, jest dużo bardziej wartościowa, bo łączy pracę zawodową i sztukę, no właśnie z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu.
Tak, tak, jest też taka postać. No i mnóstwo takich bardzo kolorowych obrazków z teatru. To właściwie rzecz, która aż chciałoby się czytać i cytować, nie będę za bardzo, ale na przykład z tego teatru prowincjonalnego, w którym one przez moment lądują, głodne, nieumyte, zziębnięte, tańczą na bosaka przy 20-stopniowym mrozie, naprawdę. Orkiestra składa się tylko ze skrzypka i pianisty, obaj muzycy w smokingach. Włodek zdenerwowany spluwa, dał sygnał do orkiestry, raz, drugi, a orkiestra nic, to jest premiera. Zerknął przez dziurkę w kurtynie. Muzycy wlepili oczy w czerwoną żarówkę, która powinna zabłysnąć. Sygnał nie działa, Jezus Maria, co to będzie? Wal do orkiestry i powiedz, że muszą się sami orientować. Zaczęło się. Publiczność mile przyjmuje każdy numer, Rzecka wisuje piosenkę, schodzi rozpromieniona, dźwigając kosz niezapominajek. Ślicznie dziękuję, dyga przed Ząbkowskim, jak dziewczynka, doprawdy nie ma za co, odburknął. Dziewczęta żegnają się przed wyjściem. Święty ekspedycie, żebym się nie sypnęła. Mają na sobie marynarskie kostiumy, białe spodnie, trykotowe koszulki w niebieskie pasy. Pianino rąbie Black Bottoma. Raz, 100 złotych dostaniemy dzisiaj, podśpiewuje Teresa tak cicho, że tylko Linka słyszy. Zobacz pan w pierwszym rzędzie, oko do ciebie i tak dalej. I to wszystko tutaj jest opisane. I próby, i premiery, i spektakle, i to co się dzieje w garderobach, i to co się dzieje za kulisami. Naprawdę pasjonująca opowieść o tym świecie. Tak wygląda teatr widziany z kulis czy zza kulis, wtedy kiedy Teresa jest tancerką, ale później jest już tylko prawie żoną, bo Modecki nie może uzyskać rozwodu, prawie żoną aktora, no i wysiaduje samotnie w ciąży w domu, czeka na niego, wtedy też właśnie pojawiają się przede wszystkim wtedy te strachy, czyli duchy, to może teraz taki fragment.
Nigdy jeszcze Teresa nie oczekiwała premiery z takim utęsknieniem. Modecki uspokoi się, gdyż obecnie jest kłębem rozdygotanych nerwów. Znikt je, trulalalala, bo on ćwiczył
jodłowanie.
Wyjaśni sytuacja w teatrze, przestanie czekać z obiadami, przestanie wystawać w oknie i wypatrywać Modeckiego. Przychodził na obiad różnie, o 4, o 5, o 6. Często zjadł coś na teatrze, nie był głodny ku jej rozpaczy. Lub znowu, gdy się spodziewała go później, wracał wcześniej i musiała na gwałt kończyć obiad, by nie stracić apetytu przez długie czekanie. Zazdrościła wszystkim żonom, których mężowie pracowali w takich instytucjach, skąd wychodziło się punktualnie. Pozwoliłaby takiemu mężowi spóźnić się kilkanaście minut, które stracił na zagadanie się z kolegami. Pozwoliłaby mu wypuszczać się parę razy w tygodniu do kawiarni, do restauracji. Niech każda z tych narzekających żon ją sobie weźmie na przykład. Tak, niech sobie mnie weźmie, myślała. Wszystkie wieczory spędzała sama. Już się przyzwyczaiła do wieczornych strachów. Meble trzaskają, coś uderza nagle w szyby i odleci. Do drzwi ktoś leciutko zapuka, podłoga skrzypnie. Teresa szyje lub czyta, lub zamyśla się, nie patrzy w stronę szerokiego, miękkiego fotela, bowiem tam siedzi smukła, jasnowłosa Linka w swojej skromnej granatowej sukience z białym kołnierzykiem i czerwonym lakierowanym paskiem. Dłonią osłania siną pręgę na szyi. Uspokaja. Nie bój się mnie, spójrz na mnie. I opowiada o swoim wielkim strachu, gdy szła w ciemnościach po schodach. Czy umarłaś zaraz? Czy nie zapragnęłaś żyć w ostatniej chwili? Czy może byłaś zawzięta i nieprzejednana wobec siebie aż do ostatka? Taka mi się wydajesz. Kiedy odważy się spojrzeć na fotel, jest pusty. Odczuwa ulgę i zawód jednocześnie. Bo niechby jej się pokazała. Tyle jej myśli poświęca. I wcale się jej nie boi. No teraz tak myślę właśnie... Pokazać to w filmie, prawda? Przedwojennym, przedwojnym. Bo tu wchodzi jakby w taki porządek trochę freudowski, taki jakby psychoanalizy, prawda? Zrobienie na podstawie tej powieści filmu wymagało przywoływania bardzo różnych konwencji sztuki filmowej. A ona w tych swoich też lękach, niepokojach, buntach, jest wzruszająca ta Teresa, chociaż na początku wydaje się taka ogromnie pyskata, nawet używa nieparlamentarnego języka, kłóci się.
No poznajemy ją w czasie bójki z koleżankami.
Tak, koleżanki przecież nie bardzo ją lubią i cenią za to, że jest taka agresywna nawet.
Mnie jeszcze jedna rzecz tutaj uderzyła w tych historiach. To znaczy miejsce rodziców w tych przygodach czy w tym życiu dzieci, bo przecież to są dzieci, 15-16-letnie dziewczyny, to są dzieci. I to są dzieci, które utrzymują rodziców tak naprawdę, którzy z kolei zachowują się jak dzieci, bo przecież ten ojciec jest zupełnie niepoważny naszej Teresy, prawda, sikorzanki. On jest absolutnie nieodpowiedzialny. To, że te dzieci ciągle proszą o te 50 groszy czy złotówkę na cokolwiek, że są ciągle głodne. No, matka nie wszystko może zrobić, ale matka też, tutaj też się pojawia taka sugestia wtedy, kiedy ona pisze do Teresy, że została okradziona, że matka chytra na pieniądze, może to wcale tak nie było, a po prostu, prawda? I ta ciotka Aniela, ci wszyscy dorośli są tacy, z mojego punktu widzenia, niedojrzali, nieodpowiedzialni, nie zapewniają bezpieczeństwa tym dzieciom żadnego, zupełnie. One nie mają w nich żadnego oparcia. Jest taki moment, kiedy Teresa z Linką ćwiczą, Linka ją uczy tańczyć tak naprawdę, przygotowuje do życia, bo ma znacznie większe doświadczenie, jest wykształconą tancerką, baletnicą. Tymczasem znów im groziła głodówka, znów nie miały na obiad. Aby ulżyć sobie, zaczęły narzekać na rodziców. Ci przegrali życie, błądząc w przewinieniach i gnuśności. Lecz dzieciom przykazują. My zrobiliśmy źle, ale po to, żebyście wy robili dobrze, żebyście byli od nas mądrzejsi. Akurat, mówi ponuro Teresa, każda z nas musi uderzyć nosem o ścianę. Od rodziców wymagam tylko utrzymania. Tego mi dać nie mogą. Może mama zbujała o tych złodziejach. Widzę teraz, że mama jest strasznie chytra na pieniądze. Ale gdybym się puściła, to by było, mój Boże, za co Pan Bóg mnie skarał, czy tak Ciebie wychowałam, przecież ostrzegałam, prosiłam, błagałam, a Ty mnie tak ciężko skrzywdziłaś. Moja mama tak samo, mówi Linka. Gdyby wiedziała, co ze mną było, Boże, wolałabym, żeby mnie zobaczyła w trumnie, niż żeby miała się dowiedzieć. Linka z piruetu siadła na szpagat, podniosła się, podeszła do framugi i opierając się o nią rękami, zaczęła wyrzucać nogi do tyłu, uderzając się końcami palców w czoło. Teresa zaczęła robić to samo. No i tak dalej, dalej tańczą. Ale ten ich właśnie żal do rodziców i mój trochę też. Bo to są dziewczyny puszczone w świat jeszcze z takim oczekiwaniem, żeby z tego świata przyniosły złote góry, a świat jest okrutny i nastawiony na to właśnie, żeby takie dziewczyny wykorzystać. I o tym między innymi są strachy Marii Ukniewskiej, książka, która się bardzo dobrze czyta teraz,
miała,
prawda?
Kilka wydań po wojnie. Kilka wydań po wojnie miała. Czytałam to wydanie chyba z 75 roku na marnym papierze, bo on już prawie, ten druk już prawie jest niewidoczny. Jeszcze trochę czasu, już będzie kłopot z przeczytaniem tego.
Ale myślę, że zasługuje na to, żeby gdzieś tam na półce z bestsellerami znowu się znaleźć, prawda? Jako opowieść o życiu, a jednocześnie pewien dokument dawnych czasów. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólne czytanie.
Dziękuję.
Profesor Ewa Nawrocka, Iwona Borawska. Audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.